Był mecz otwarcia, był mecz o wszystko. Będzie mecz o honor. Biało-czerwoni przegrali w Berlinie z Austrią na Euro 2024. Mamy też relacje mieszkańców wsi Szaleniec po tym, jak MiG-29 przekroczył barierę dźwięku. W efekcie doszło do uszkodzeń budynków. Ile planujemy wydać na wakacje? Więcej niż w zeszłym roku. I o tym za chwilę. Polska mimo powrotu po kontuzji Roberta Lewandowskiego przegrała z Austrią 1-3 i jako pierwsza drużyna straciła szansę na awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Francja bez Kyliana Mbappé zremisowała z Holandią 0-0. Mecz Polska-Austria w specjalnej strefie kibiców RMF FM przy Galerii Kazimierz w Krakowie oglądały tłumy kibiców.
Na pewno duże rozczarowanie, no ale brałem to pod uwagę.
Austriacy biegają, my czekamy, a to jest troszeczkę inny mecz niż z Holandią. My tutaj powinniśmy walczyć tak jak oni, no i oni tą walką wygrywają, niestety.
Widzę rozczarowanie na twarzy.
No niestety, no co poradzić?
No, lekki niesmak taki, bo udało się wygrać, ale...
Przegrywamy.
Piłka jest okrągła.
Nie? Liczyłam, że może się uda.
Może.
No tak, chociaż remis.
Twarz widzę rozczarowana.
No troszkę tak, rozczarowana.
Z kibicami biało-czerwonych rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. Naszej drużynie został jeszcze mecz z Francją o honor. We wsi Szaleniec w powiecie malborskim w Pomorskiem służby dokumentowały wczoraj uszkodzenia budynków spowodowane przez falę dźwiękową wytworzoną przez samolot bojowy MiG-29. Z mieszkańcami rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
Przygotowywałam obiad i usłyszałam nagle potworny huk. No po prostu straszny. W pierwszym momencie myślałam, że to może jakaś wojna, bomba.
Ja stanęłam, razem z nią byłam, jak słup soli stałam. Ja nie mogłam się ruszyć.
Czyli stresujące wydarzenie.
Bardzo. Ja później przecież tutaj każdy chodził tak roztrzęsiony, że nie życzę nikomu.
Tutaj często latają, bardzo często, tylko po prostu nigdy nie było czegoś takiego jak wczoraj, nie?
Straty są duże?
Wiem co, trudno nam oszacować. Tu dachówki są poprzestawiane, poobsuwane, luki są. Obawiamy się, że jak po prostu przyjdzie jakiś deszcz, wiatr, no to wtedy dopiero będą jeszcze większe szkody.
Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wojsko pokryje wszystkie koszty. Jest akt oskarżenia wobec zatrzymanych w Polsce dwóch Rosjan działających w tzw. grupie Wagnera. Małopolski Wydział Prokuratury Krajowej skończył śledztwo w tej sprawie i wysłał dokumenty do krakowskiego sądu. Jakie są ustalenia śledczych? O tym Krzysztof Zasada.
Według prokuratury obaj podejrzani prowadzili w naszym kraju werbunek Polaków i cudzoziemców do grupy Wagnera, czyli założonej w Rosji prywatnej armii realizującej politykę Kremla. Ta organizacja traktowana jest jako międzynarodowy związek o charakterze zbrojnym, który popełnia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Andrzej G. i Aleksiej T. w celach werbunkowych mieli rozklejać w Krakowie i Warszawie ogłoszenia z danymi kontaktowymi dla chętnych, by wstąpić do grupy. Poza tym obaj są podejrzani o działalność szpiegowską. Na rzecz wywiadu rosyjskiego mieli brać udział w działaniach hybrydowych, których celem była destabilizacja sytuacji politycznej w Polsce i wyrządzenie szkody naszemu państwu. Mężczyzn w sierpniu zeszłego roku zatrzymali agenci ABW.
Na wakacje planujemy w tym roku wydać średnio 1740 zł na osobę. To więcej niż na poprzednie wakacje, zauważa Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej RMF FM.
O 7% więcej niż rok temu, mówi Przemysław Barwich, rzecznik Związku Banków Polskich, który zlecił ten sondaż.
Wakacje w tym roku znów okazały się droższe, ale, co trzeba przyznać, podwyżki nie są już tak drastyczne jak w poprzednich latach.
Zdrożało prawie wszystko, od biletów lotniczych po wejściówki do muzeów i parków rozrywki, od hoteli po pola namiotowe, ale są wyjątki. Badanie firmy Minds & Roses wskazuje, że w te wakacje spadły średnie ceny noclegów w agroturystyce. Tańszy jest też wypoczynek na gorących plażach, pod warunkiem, że wybierzemy się do Tunezji lub Egiptu. Z innego badania Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że już co czwarty Polak ocenia, iż wyjazd za granicę jest tańszy niż taki sam wyjazd w Polsce. Wciąż jednak wypoczywających w kraju będzie ponad dwa razy więcej.
To ponad 56% wszystkich zapytanych. Co interesujące, coraz więcej z nas chce wyjechać na wakacje za granicę. To już prawie 1/4 tych wszystkich, którzy wakacje będą spędzać poza domem.
W stosunku do poprzedniego roku tych, którzy jadą na wakacje zagraniczne, ma być o 10% więcej. W stosunku do 2022 roku o 20% więcej.
Polskie smaki w faktach RMF FM.
Niemcy mają pretzla, Francuzi bagietkę, a Polska i Kraków mają obwarzanki. Słynny wypiek miał ostatnio swoje święto. Z tej okazji nasza reporterka Agata Nurek wybrała się do żywego Muzeum Obwarzanka. Pytała o przepis na ten krakowski smakołyk.
Jak upiec tego prawdziwego obwarzanka? No, to przede wszystkim na początku musimy porozmawiać sobie trochę o historii obwarzanka, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać, co będziemy piec. Mało kto wie, że obwarzanki w Krakowie są już bardzo, bardzo długo, bo są od ponad 630 lat. Pierwsze informacje na ten temat możemy znaleźć już w księgach finansowych naszej królowej Jadwigi, gdzie właśnie zostało zapisane, że takie obwarzanki nasza królowa Jadwiga kupiła i następnie są one związane z historią Krakowa przez wszystkie lata. Co ciekawego, podobno były wysłane całe wozy obwarzanków w stronę bitwy pod Grunwaldem, żeby nakarmić naszych rycerzy polskich.
A tutaj w żywym Muzeum Obwarzanka uczycie jak piec, to może mnie pani nauczy, widzę mąkę, czyli wszystko, co potrzebne jest. Jest piec?
Jest piec, jest mąka, są wszystkie składniki. Nasze ciasto obwarzankowe składa się z 6 składników podstawowych, czyli przede wszystkim używamy mąki pszennej. Mamy też cukier, sól, wodę, najważniejsze drożdże i też musimy użyć jakiegoś tłuszczu. Nie precyzujemy, tłuszcz może być różny. Kiedyś używano smalcu, obecnie używa się po prostu oleju, czy można nawet margaryny. Jak to nasze ciasto wymieszamy? To oczywiście ono musi mieć czas, żeby wyrosnąć. Rośnie bardzo szybko, bo rośnie w temperaturze pokojowej i następnie z tego ciasta lepimy obwarzanki.
A z czego się wzięła nazwa obwarzanek?
Nazwa obwarzanek, no to w sumie jest związane z językiem staropolskim, bo od staropolskiego słowa warzyć, gotować, obwarzać, jak mieliśmy war, jak coś wsadzaliśmy do gorącej wody, to obwarzaliśmy. I właśnie jak wsadzamy naszego obwarzanka przed wsadzeniem do pieca na kilka sekund do wrzątku, to mówimy, że go obwarzamy.
A czym różnią się takie prawdziwe obwarzanki od takich troszkę zmodyfikowanych?
Od podrabianych, tak? To, no prawdziwe, ja po prostu powiem, że są o wiele smaczniejsze, ale te tradycyjnie wyrabiane obwarzanki krakowskie to są obwarzanki robione ręcznie, w tradycyjny sposób tutaj w rodzinnych krakowskich piekarniach, a obwarzanki tak nieładnie nazwane podróbkami, to są po prostu robione produkty maszynowo, pieczone na blachach, tak jak taka zwykła bułeczka kajzerka, więc one ani w smaku, ani w wyrobie tradycji tego naszego obwarzanka nie przypominają.
O jakich ciekawostkach mogłaby pani opowiedzieć, jeśli chodzi o obwarzanka? Bo to taki ciekawy symbol, pełen tajemnic chyba jeszcze.
Tak, no jest on przez to, że jest od tylu lat związany z miastem Krakowem, to co ciekawe, nie mamy żadnej legendy o obwarzanku, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby coś wymyślić, to my jesteśmy otwarci, można do nas napisać i jakąś legendę o obwarzanku stworzyć. Jeżeli chodzi o obwarzanka, to może nie taka, nie tyle ciekawostka, co ważna informacja, bo często jest on mylony z preclem, a obwarzanek a precel to są dwa zupełnie inne produkty. Precel pochodzi z Niemiec, obwarzanek pochodzi od nas z Krakowa, ale co ciekawego, z języka angielskiego często obwarzanek jest też mylony z bajglem, który mało kto wie, też jest nasz krakowski. To jest taka ciekawostka.
A z czym jeść obwarzanka? Bo jedne są z sezamem, inne z makiem. Czy można tutaj sobie pozwolić na dozę fantazji? Czy jest jakiś taki klasyczny, który no, powinniśmy jeść?
Jeżeli chodzi o posypki na obwarzanka, to takich certyfikowanych mamy 5. 3 tradycyjne, o których tak nazywamy, no to mówimy, że to jest mak, sól, sezam. Ogólnie uważamy, że sól jest najstarsza, ale na to nie mamy żadnego potwierdzenia. Trochę może dlatego, że dawniej sól była produktem luksusowym i obwarzanek też był produktem luksusowym, bo dawniej nie można go było kupić na każdym rogu krakowskich uliczek, tak jak obecnie. I mamy też obwarzanki od lat 60. z serem żółtym i od około 10 lat takie z taką mieszaną posypką pikantną, ale tutaj tylko kilka piekarni wypieka takie obwarzanki.
O co pytają ci, którzy przychodzą do pani na warsztaty? Czy oni mają wiedzę na temat obwarzanków, czy może trochę są wyposażeni bardziej w mity na ten temat i musi pani sporo informacji przekazać?
No, najczęstsze pytanie to jest, czy obwarzanek to jest to samo co precel. To najczęściej się to pytanie pojawia. Najbardziej przygotowane do warsztatów zawsze są przedszkolaki. One wszystko wiedzą już i pięknie zawsze lepią obwarzanki.
Jak długo trwa proces pieczenia obwarzanka?
To zależy, ile mamy czasu. Nie, obwarzanki piecze się bardzo, bardzo szybko. Też sam proces zarabiania ciasta, wyraz czas stania ciasta, tak jak już wcześniej wspominałam, jest bardzo szybki. W piecu one spędzają około 15 minut, więc dzięki swojemu kształtowi, dzięki temu, jak one się pieką, to pieką się bardzo szybko.
To jest taki krakowski street food, taki dawny?
Myślę, że zdecydowanie możemy tak powiedzieć, bo kto nie przyjedzie do Krakowa, to mówi, że musi zjeść obwarzanka. Jest to taki symbol, jak z Paryżem kojarzy się bagietka. Na ścianach naszego muzeum można zobaczyć zdjęcia Krakowa, ale też tutaj krakowskiego kleparza, nie tylko rynku krakowskiego, czyli miejsca, gdzie my się znajdujemy, które pokazują historię po prostu, która jest związana z obwarzankiem, jak te obwarzanki wcześniej były sprzedawane. Można też zobaczyć zdjęcia z pochodu piekarzy, cechu piekarskiego, którzy niosą takie piękne, gigantyczne obwarzanki na rękach.
Jak pani mówi, tylko w kilku piekarniach jest wypiekany taki prawdziwy obwarzanek, a myśli pani, że w domach krakowian zdarza się jeszcze, może w jakichś kołach gospodyń wiejskich, że taki obwarzanek jest, czy jest to kultywowana tradycja?
Szczerze mówiąc, czy w domach tutaj nas rodowitych krakusów są te obwarzanki pieczone, to chyba nie, ale jak najbardziej jest przepis na domowe obwarzanki. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby takiego obwarzanka upiec, albo można taki przepis sobie wziąć u nas w muzeum, albo znaleźć go na naszej stronie internetowej i te przepiękne obwarzanki krakowskie we własnym domu stworzyć.
To ja jeszcze poproszę panią o taki mały instruktaż. Podejdźmy sobie tutaj do tych wszystkich składników. To co powinnam robić po kolei, żeby takiego pięknego, tutaj już widzę, gotowego obwarzanka zrobić?
Powiem tak, zaczynamy od mąki, ale co dalej, nie mogę zdradzić. Tak samo jak nie zdradzi nam tego piekarnia. Każda piekarnia, mamy powiedziane, jakie są składniki, ale żadna piekarnia nie zdradzi nam dokładnie swoich proporcji na ciasto, więc to musi pozostać tajemnicą.
O czego życzyć obwarzankowi, jakbyśmy go tak mogli spersonalizować, bo ma swoje święto, więc czego życzyć tej tradycji?
Ja bym życzyła, żeby zawsze byli chętni turyści, którzy te obwarzanki będą chcieli jeść i myślę, że to się nie zmieni, więc żeby został z nami jeszcze na długie set lat.
Z panią Zuzanną, ekspertką od krakowskiego obwarzanka, rozmawiała reporterka RMF FM Agata Nurek. A przepis na prawdziwego obwarzanka znajdziecie na stronie Żywego Muzeum Obwarzanka.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.